Jolanta van Wricken-Barylanka, wiceprezes Fundacji Klucz Kobylański. W cieniu spalonego dworu to tytuł tych wydarzeń, w których uczestniczymy. Skąd akurat dobór takich poetów na pierwszy dzień tego spotkania?
Ja myślę, że to łatwe było dla mnie. Po pierwsze, pracowałam redakcyjnie nad tomikiem wierszy Franciszka Leśniaka. Otrzymałam ponad 500 wierszy, więc rzeczywiście roboty było dużo. I w tej rozmowie z Franciszkiem wyszedł taki dylemat, czy my mamy jeszcze pisać w biografii, że jest pochodzenia chłopskiego, czy nie. Zapytałam, po co? A kogo to interesuje? I nagle zobaczyłam, że na moich oczach nastąpiła pewna przemiana społeczna, że właściwie żyjemy już w czasach, kiedy to nie jest ważne. Potem przyszła lektura najnowszych książek Józefa Barana. Rozczytywałam się w Genie Marzenia, właściwie czytam to wciąż.
Gen Marzenia to dziennik, wyjaśnijmy.
Tak, Gen Marzenia to dziennik, to wspomnienie, to eseje, to także wiersze przeplatane. Genialna naprawdę książka, taki myślnik, jak autor to też mówi. Ogromna księga, wiele stron, ale czyta się rewelacyjnie. Tam między innymi Józef Baran zawarł kilka treści, które jakby korespondowały z tym dylematem, o którym ja zaczęłam myśleć. Oczywiście ja pewnie nie myślałabym o tym, gdybyśmy z panią Dorotą Chilik nie podjęły się wielkiego trudu ratowania spalonego dworu w Kobylanach. Wiele osób mnie pyta, po co to? No wie pan, mnie dworu nie potrzeba. Ja chcę ten dwór zachować, bo uświadomiłam sobie, że to jest jedyny dwór w okolicy.
No właśnie wyjaśnijmy, bo ten tytuł spotkań i tej konferencji, spotkań literackich, Cień spalonego dworu, wywodzi się od dworu nieistniejącego w Kobylanach, który został przez panie odbudowany po prostu.
Odbudowany, tak. Dokładnie tak. I wie pan, kiedy przygotowywałam program do tego spotkania, ten dwór już był odbudowany. I zastanawiałam się, czy dać tytuł W cieniu odbudowanego dworu. Ale wie pan, dlaczego się zdecydowałam zostawić jednak W cieniu spalonego dworu? Bo policzyłam. Był dwór w Bóbrce, nie ma. W Chorkówce nie ma. W Zręcinie nie ma. W Sulistrowej, gdzie mieszkała między innymi bratowa i bratanica samego Ignacego Łukasiewicza, nie ma. A w Chorkówce dwór samego Łukasiewicza także został zniszczony. Dwór w sąsiednim Wietrznie, Kłętowskiego, słynnego z pamiętników, nie ma. Nawet tam nie ma tabliczki, że był. Tych ludzi po prostu w moim pokoleniu nie było. Oczywiście pamiętniki Chłędowskiego się czytało, prawda, więc jakoś, ale to nie było, podejrzewam, no ja nie pamiętam, że to było lekturą szkolną, prawda. Uświadomiłam sobie, że jesteśmy pokoleniem, które wychowało się w cieniu spalonych dworów, że my o nich, o tych ludziach nic nie wiemy. Kiedy zaczęłam pracę nad tym dworem w Kobylanach, odezwał się do mnie mój dawny sąsiad, mieszka w Warszawie, może 3 lata młodszy ode mnie i mówi do mnie tak, wiesz, Jolu, chodziłem jako dziecko z babcią i z mamą do kościoła obok tego dworu, bo jak był pan, to chodzili trochę naokoło, a jak już pana nie było, to sobie skrócili, były rzeczywiście obok dworu ścieżka była, droga właściwie, było bliżej do kościoła. I mówi mi tak, razu pewnego babcia mówi, tu był pan, pan jeszcze wróci, na co się mama odzywa, mamo, co ty opowiadasz? Pan jeszcze wróci. Ja tak słucham i mówię tak, Krzysztof, a czego ty się dowiedziałeś o tym panu od babci? No złowrogie, pan jeszcze wróci. A wiesz, jak on się nazywał? Kim był? Czy wiesz, że to był Sulimirski, że był inżynierem naftowcem, że właściwie go tu nie było, bo miał wiele kopalni, mieszkał też w Borysławiu, w Lwowie, że miał 4 dzieci, że jednym z jego synów to profesor Tadeusz Sulimirski, słynny archeolog, który był rektorem na Uniwersytetu na Uchodźstwie w Londynie. Wie pan, historię, którą ja już odgrzebałam. A dlaczego odgrzebałam? Bo w tym dworze była administracja moich przodków. Może dlatego, że znałam tę wartość, że kiedyś tak było. Był pan i byli kmiecie. I takim moim zamierzeniem, to już parę lat temu powiedziałam, właściwie na samym początku, że moim marzeniem jest, żeby tu było drzewo genealogiczne dziedziców, ale obok, żeby były drzewa genealogiczne kmieci. Z Łęk, z Kobylan, z Sulistrowej, bo pan nie istniał bez kmieci, kmiecie nie istnieli bez pana. No, czegoś takiego w naszej świadomości nie było. To jest taka luka ogromna, ale wie pan, Potem słyszę, że była ankieta przeprowadzona wśród młodzieży wiejskiej. Zapytano tych młodych ludzi, z czym kojarzy się im dwór. Wie pan, jak odpowiedzieli? Wszyscy. Z domem weselnym albo z miejscem na wieczory kawalerskie. Ja się naprawdę najpierw żachnęłam, a potem sobie pomyślałam tak, a może to jest dobry objaw. To jest, wie pan, ten Krzysztof, który jako dziecko słyszał, tu był pan i tu młodzi ludzie, którzy takie rzeczy mi mówią, ale może oni już nie mają tych konotacji, oni już nie mają w świadomości tego złego pana, prawda? Więc może to jest płaszczyzna, na której możemy budować prawdziwą historię. Nie pokazywać tylko złego pana i głupiego chłopa, bo tak nie było. Było trochę różnie.
A wróćmy do dworu. Na jakim etapie jest finalizowanie budowy? Kiedy będzie można tam wejść już legalnie zupełnie?
Wie pan, gdybyśmy zdobyły dofinansowanie z tych projektów, które pisałyśmy, to byłoby naprawdę, już byśmy to święto robili właśnie tam. No niestety, z przykrością powiem, że to są bardzo rzeczy upolitycznione. Brak wiedzy, nawet u najwyższych dostojników, czy politycznych, czy administracyjnych, mnie poraża. Na zapytki są specjalne dotacje, że kilka razy w roku można się starać o projekty. Starają się wszyscy, bo w ustawie nie ma rozróżnienia, kto jest właścicielem dworu, bo ważny jest zabytek. Czy to jest dwór prywatny, czy zabytek prywatny, kościelny, klasztorny, gminny, nie wiem jakiś jeszcze, to daje się pieniądze na zabytek. Niestety nie wiedzą tego nawet w Ministerstwie Kultury, bo ostatnio rozmawiała ze mną pani, która niby doradza wiceministrowi i muszę to powiedzieć, odrzucili nam projekt, wniosek ze względów formalnych, dlatego że pierwsza decyzja była wydana na nasze nazwiska. Dlaczego? Bo myśmy kupiły ten dwór, bo nie było wyjścia. Myśmy chciały kupić to na fundacji, ale fundacji nie zakłada się w ciągu 2-3 dni. Fundację założyłyśmy później i przekazałyśmy ten dwór na fundację. Ale decyzje były na nasze nazwiska, więc dlatego, że tylko na nasze, poplątali tam w ogóle, ale odwołania nie ma. Piszemy dalej projekty, sięgamy po środki europejskie, norweskie, ale to nie jest tak od... Natomiast sam dwór, wie pan, on nie tylko był spalony, on był zalany. On jest w tej części odbudowany, ale tam suszenia jest jeszcze trochę. Fakt, że on nie jest otynkowany, to jest właśnie kwestia techniczna. On musi się jeszcze osuszyć. Myślę, że jednak przyjdzie taki czas, że ten dwór będzie takim centrum kulturalnym dla wszystkich, dla społeczeństwa. Bo na pewno ani dla mnie, ani dla pani Doroty, on nie jest nam potrzebny. Satysfakcja z tego, że uratowałyśmy, ona jest nam potrzebna.
Jest jeszcze jeden aspekt. Spotkania pod hasłem W cieniu spalonego dworu odbywają się w 660. rocznicę pierwszej wzmianki o Łękach Dukielskich. Jedna pewnie z najstarszych wsi w naszym regionie.
Ja moje badania zaczęłam 10 lat temu właśnie dlatego, że zobaczyłam, że na różnych pomnikach, obeliskach wypisują takie bzdury lokalni patrioci. Dzisiaj mam taki nawet tytuł Patriotyzm z historią na bakier. Wsie rywalizują, która starsza i naprawdę opowiadają fantazje. Ja wtedy postanowiłam zbadać stare daty. Wróciłam do tego średniowiecza, nie żałuję, bo bardzo dużo się dowiedziałam. I tak naprawdę to nie tylko Łęki obchodzą to święto. Cały Klucz Kobylański, bo to jest data 28 sierpnia 1366 rok. Król Kazimierz Wielki podpisuje taki dokument, pergamin, w którym Janusz Suchy Wilk, ówczesny właściciel tych wsi, zakłada ordynację. On sam jako biskup nie ma dzieci, więc przekazuje te wsie, więc już wiemy, że on był właścicielem tych wsi, prawda? Przekazuje swoim bratankom, chociaż im przekazał dopiero po śmierci, bo jeszcze trochę żył, został biskupem, arcybiskupem właściwie gnieźnieńskim, był kanclerzem króla. To bardzo, bardzo wysoka postać, prawda? Więc dowiadujemy się przede wszystkim, że kto był właścicielem i jakie wsie, bardzo dużo się dowiadujemy, a przede wszystkim wzmianka źródłowa, także Łęk, ale wielu innych miejsc, bo ten dokument przetrwał do naszych czasów. Jest w Ossolineum. Ale wie pan, przy okazji badania tej historii okazało się, że do tej pory myślano, i tak jest w historiografii, że pierwszym właścicielem był właśnie Janusz Suchy Wilk. Tymczasem jakby moje badania zweryfikowały to, bo zastanawialiśmy się z profesorem Marcem prawie 10 lat temu, że jest taka wzmianka o Janie z Wielkiej Idy, który miał być pierwszym właścicielem Klucza Kobylańskiego. I kim on jest? Janusz Kurtyka go nawet szukał na Korsyce, inni pod Poznaniem, jeszcze inni może Iwla, a jeszcze inni, i tu była większość, że to może sam Janusz Suchy Wilk, no taka zbieżność imion, prawda? I nagle pewnego dnia dzwoni do mnie profesor Michał Parczewski, archeolog związany na końcu z Uniwersytetem Rzeszowskim, ale wcześniej z Uniwersytetem Jagiellońskim. Wychowywał się w Dukli, więc te miejscowości były mu bliskie. Dzwoni do mnie i mówi tak: pani redaktor, ja wiem, kim był Jan z Wielkiej Idy i gdzie jest Wielka Ida. Ja zamarłam, proszę państwa. Dzwoni profesor archeologii i mówi mi takie rzeczy. Ja mówię: słucham, panie profesorze. No, mówi tak, okazało się, że jako student pierwszego roku miał taką pracę zaliczeniową o pierwszych latach miejscowości na Słowacji. I on tych miejscowości miał pełno, te pierwsze takie jakby osadnictwo na Słowacji. I on mówi tak: od Kobylan prostą, na południe, prosta linia 100 kilometrów, jest taka miejscowość Wielka Ida pod Koszycami. I Jan był węgierskim rycerzem, który za jakieś zasługi otrzymał wsie z Kobylanami. Więc Jan z Wielkiej Idy został zidentyfikowany z inspiracji naszych prac. Panie redaktorze, to jest taka satysfakcja dla kogoś takiego jak ja, który myszkuje, szuka tam. Mało tego, ja uważam, że jeszcze wiele można znaleźć, bo pytałam o to profesora Stanisława Srokę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zna dobrze węgierski i który napisał ostatnio taką książkę, biografię Ludwika Andegaweńskiego. To król, który przyszedł po Kazimierzu Wielkim. I ja go zapytałam, czy jest jeszcze co szukać w archiwach słowackich i węgierskich na ten temat. On powiedział: oczywiście, wie pan, teraz się szuka już łatwiej, bo jak mamy tego Jana z Wielkiej Idy, to można jeszcze po nitce do kłębka może do czegoś dojść. I ja myślę, że wtedy takie przekazy rodzinne, opowieści, może też czasem fantastyczne, ale teraz to mi się wydaje, że może coś być prawdy w tym, kiedy mi chłopak, taki pasjonat historii, mieszka w Londynie, ale pochodzi ojciec Kobylan, Makoś się nazywa, i mówi do mnie tak: bo w przekazie jest, że jakaś grupa rycerzy węgierskich właśnie tu się osiedliła, w Kobylanach i w okolicach, otrzymała świadectwo za jakieś zasługi. I to mi koresponduje z tym, co mówi profesor Parczewski, ale to są godziny poszukiwań archiwalnych. Czy coś się zdarzy, nie wiem, bo ja już za mojego życia się tym nie zajmę.